Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel.pl oraz Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dobry. Dzień dobry państwu.
Rok 2022 już za nami. Jak odcisnął się na gospodarce morskiej? Jak go zapamiętamy? Z pewnością najważniejsze wydarzenie, no nie tylko związane też i z gospodarką morską, bo na nią wpłynęło także to napad Rosji na Ukrainę, sankcje na Rosję i wynikające z tego wszystkiego konsekwencje również dla gospodarki morskiej. No właśnie, ale najważniejsze wydarzenia może najpierw na świecie w tej gospodarce morskiej, a działo się dużo według panów, to może zaczniemy alfabetycznie od pana Piotra Frankowskiego.
Można powiedzieć, że miniony 2022 rok był, jak to się w takiej nomenklaturze naukowej mówi, był kolejnym rokiem czarnego łabędzia. Czarnego łabędzia, czyli wydarzenia, które, no, nie z którymi mamy do czynienia ciągle.
Niespodziewane, tak? Nagłe.
Dokładnie. Wychodziliśmy z pandemii i wydawało się, że będzie to jakby powrót do normalności. Niestety okazało się, że w lutym wybuchła wojna, która by ten cały plan jakby powrotu do sytuacji mniej więcej sprzed pandemii zburzyła. Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową z punktu widzenia gospodarki morskiej, no to mamy przede wszystkim kwestie związane z surowcami energetycznymi, z sankcjami nałożonymi na Rosję w związku z agresją na Ukrainę, czyli ogromny popyt na wszelkiego rodzaju surowce spoza Federacji Rosyjskiej. Gaz, węgiel, ropa, paliwa, co powoduje, z jednej strony wpływa na znaczące obroty portów, między innymi w Europie, ale też powoduje zmiany, jeśli chodzi o stawki frachtowe statków. Wielokrotnie tutaj na antenie Radia Gdańska rozmawialiśmy o stawkach kontenerowców, które sięgnęły niemalże szczytów Himalajów. Natomiast w perspektywie może nie aż tak wysokie, ale mamy wzrosty znaczące stawek statków, takich jak gazowce czy tankowce, przystosowanych do przewozu właśnie surowców energetycznych, bo na to w dalszym ciągu będzie popyt. Węgiel bije wszelkiego rodzaju rekordy, aczkolwiek z drugiej strony, żeby nie tylko, że tak powiem, negatywnie do tego podchodzić, firmy z szeroko rozumianego sektora energetyki odnawialnej widzą w tej sytuacji ogromną szansę na rozwój właśnie paliw alternatywnych źródeł energii, które będą w stanie zastąpić paliwa kopalne, biorąc pod uwagę właśnie tą niestabilną sytuację polityczną i jakby źródła tychże surowców energetycznych.
To był redaktor Frankowski, teraz redaktor Mateusz Kowalewski.
Drodzy państwo, faktycznie ubiegły rok bardzo w olbrzymi sposób zmienił to oblicze polityczno-ekonomiczne Europy i świata. Czy to był taki rok czarnego łabędzia? Ja powiem w ten sposób. Gdzieś ta strefa komfortu polityczno-ekonomiczna była zbyt duża i to, co się wydarzyło, można powiedzieć, zapowiadało się już od 2014 roku, a wszyscy żyli w takim przeświadczeniu, że albo to się odsunie w czasie, albo to się jakoś ułoży, a życie pokazuje, że no, w przypadku tego typu dużych kryzysów nic się samo nie ułoży i tu trzeba podejmować bardzo konkretne środki. I gdzieś ten 2022 rok jest konsekwencją braku takich środków między w latach 2014-2022. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Wojna na Ukrainie w olbrzymi sposób dotknęła Polskę, dotknęła naszą pozycję, jeśli chodzi o energetykę, o kierunki dostaw energetycznych, o ceny tych surowców, ale to, co najważniejsze, ona pokazała i to pokazała w sposób, w jaki nigdy to nie było aż tak widoczne, jak olbrzymie znaczenie ma gospodarka morska dzisiaj dla bezpieczeństwa Polski. I to bezpieczeństwa zarówno pod względem militarnym, dostaw ćwiczeń wojskowych NATO, dostaw wojsk, wymiany wojsk przez polskie porty, jak i mam na myśli tutaj oczywiście kryzys energetyczny i to zwiększone w olbrzymim stopniu dostawy czy węgla, czy ropy, czy gazu, bez których w tej chwili nie wiem, czy mielibyśmy ciepło w domach i czy mogłyby funkcjonować firmy, ponieważ większość dostaw w tej chwili, zdecydowana większość, oparta jest o morze. Więc ten rok podkreślił rolę gospodarki morskiej, rolę portów w sposób, jaki nigdy nie było to jeszcze zaznaczone i jednoznacznie pokazuje, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinna się rozwijać polska gospodarka, w którym powinniśmy, w tym kierunku powinniśmy stawiać na dostawy energetyczne, które są bardziej zdywersyfikowane, w mniejszy sposób uzależniają nas od pojedynczych rynkowych graczy, bo dostawy morskie powodują, że możemy kupić sobie surowiec z punktu X, ale równie dobrze w przypadku zmiany ceny albo pewnych jakichś tam politycznych dysonansów możemy sobie tego partnera, dostawcę zmienić. Więc to jest ten właściwy kierunek i ten 2022 rok pokazał nam, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać. I tu liczby pokazują to w sposób najbardziej czytelny. W 2012 roku wszystkie polskie porty morskie przeładowały 64 miliony ton ładunków. Mam na myśli port Gdańsk, port Gdynia i zespół portów Szczecin i Świnoujście i tam pozostałe mniejsze porty. W zeszłym roku sam port Gdańsk przeładował około 67 milionów ton. To pokazuje, niech ktoś pokaże mi dziedzinę gospodarki, która wzrosła w takim tempie, w jakim wzrosły przeładunki i obroty polskich portów. Naprawdę to bardzo trudne zadanie i to też pokazuje, że ta przyszłość musi być naznaczona dalszymi inwestycjami w infrastrukturę transportową, logistyczną, dostępową, jeśli chodzi i zarówno od strony wody, jak i od strony morza, jeśli chodzi o porty morskie. Ponieważ dziś te porty funkcjonują już naprawdę na 80, 90, czasami ponad 90%. Te wzrosty prawdopodobnie będą się utrzymywały. Nic nie wskazuje na to, że wrócimy do tego układu sprzed 2022 czy sprzed 2020 roku. Te porty staną się tym filarem, jeśli chodzi o dostawy surowców, jak i oczywiście całego obrotu towarowego do Polski. I tu jest ten kierunek, w którym powinniśmy po pierwsze się zastanowić, jak te porty rozwijać, po drugie, na jakie elementy tej infrastruktury najbardziej stawiać, bo mamy tutaj wiele takich elementów, zarówno dostawy gazu. Wiemy, że terminal LNG w Świnoujściu nie wystarczy. Potrzebny jest nam terminal FSRU na Zatoce Gdańskiej. Tu trzeba się zastanowić nad dostawami ropy, no bo nie ma co ukrywać, że jesteśmy w tej chwili oparci o jeden duży terminal w porcie Gdańsk, terminal należący do grupy PERN Naftoport, który w tej chwili no jest tym elementem krytycznym, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej. I niewiele trzeba, żeby te dostawy mogły być w jakiś sposób zachwiane. Awaria, jakiś sabotaż i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy nie powinniśmy iść też w kierunku dywersyfikacji i budowy kolejnego terminalu jeśli chodzi o ropę naftową, w innym polskim porcie lub obok naftoportu. Te przeładunki wzrosły w olbrzymi sposób, tak? To są przeładunki, to są wzrosty na poziomie kilkudziesięciu procent i ta zależność Polski od dostaw ropy drogą czy gazu drogą morską w tej chwili to jest jedna z najbardziej obrazowych sytuacji ostatnich lat, która jednoznacznie nam pokazuje, że to właśnie porty morskie to jest ta infrastruktura, w którą w najbliższych czasach, na którą powinniśmy stawiać. I tu jeszcze jedną rzecz zaznaczę, że też ten rok pokazał, jak ważne były inwestycje, które wydarzyły się w polskich portach w ostatnich 6-7 latach. Bez tych inwestycji te ilości surowców, towarów, które trafiają do Polski drogą morską, nie byłaby do zrobienia po prostu. Zarówno jeśli chodzi o port Szczecin i Świnoujście, jak i port Gdynia, jak i na końcu też te wielkie inwestycje w porcie Gdańsk. Bez tych inwestycji w place składowe, w nowe nabrzeża, w pogłębienie kanałów i szlaków dostępowych do portów. 12,5 metra w porcie Szczecin. Olbrzymie inwestycje w porcie Gdynia, zarówno jeśli chodzi o przebudowę nabrzeży, jak i pogłębienie nabrzeży i dostęp. Olbrzymie inwestycje w porcie Gdańsk. 5 kilometrów nowych nabrzeży, pogłębienie kanałów portowych, poszerzenie kanału dostępowego do portu i pogłębienie, rozbudowa placów składowych, olbrzymie inwestycje kolejowe w wszystkich tych trzech portach. Bez tych inwestycji dzisiaj byśmy byli w o wiele większym problemie, jeśli chodzi o przepływ towarów i dostawy surowców.
Czy do tego redaktor Frankowski chce coś dodać do kwestii polskich wydarzeń gospodarczych, oprócz tego, co już tutaj dużo zostało powiedziane?
W zasadzie prawie wszystko zostało powiedziane. No ja tutaj jakby zaczynając tą dyskusję skupiłem się konkretnie na tym, o co pani pytała, czyli tę sytuację międzynarodową bardziej niż sytuację polską. Faktycznie tak, jakby polskie porty biją rekordy przeładunków, to będzie mniej więcej, szacuje się około 135 milionów ton za ubiegły rok wobec 113 rok wcześniej. To jest znaczący przyrost. Właśnie spowodowany rekordowymi obrotami, jeśli chodzi o terminal LNG w Świnoujściu, przeładunki węgla, przeładunki ropy i paliw. Pamiętajmy też, że w lutym tego roku wchodzi kolejny pakiet sankcji związanych z importem gotowych produktów ropopochodnych z Rosji. Także te obroty w terminalu w naftoporcie jeszcze będą rosły w dalszym ciągu. Natomiast weźmy też pod uwagę, że jest to sytuacja nadzwyczajna. Sytuacja nadzwyczajna, w której jak najbardziej polskie porty sprawdziły się doskonale i pokazały, że są jednym, czy też najważniejszym elementem całego łańcucha dostaw, jeśli chodzi o surowce energetyczne w Polsce. Natomiast pytanie pozostaje w dalszym ciągu, jak to się ma, czy też jak będzie się to miało do polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej. Zwróćmy uwagę, że te wszystkie wzrosty robią paliwa kopalne. Gaz, węgiel, ropa, benzyna. W momencie, kiedy te idee paliw alternatywnych, odejścia od paliw kopalnych miałyby realnie zacząć funkcjonować, realnie wejść w życie, no to jest pytanie, jak będziemy się wszyscy, bo tu nie chodzi tylko o polskie porty, to jest sytuacja związana z portami jakby całej Europy, które w sytuacji awaryjnej musiały szukać dostaw surowców energetycznych ze wszystkich możliwych stron świata. Pytanie, jak wtedy ten cała infrastruktura będzie funkcjonowała, czy też jak będzie musiała funkcjonować i jak porty się będą musiały do tego przystosować. Niektóre już się przystosowują do paliw alternatywnych, no ale jest to jakieś pytanie, z którym będziemy musieli, na które odpowiedź będziemy musieli sobie zadać w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i pewnie też będziemy do tego tematu wracali w przyszłości. A ja z tych jeszcze ważnych rzeczy, ważnych spraw, które wydarzyły się w polskiej gospodarce morskiej, no to bym dołożyła jeszcze kolejne zamówienia na kormorany, kolejne nowe kormorany, które zostały wyprodukowane, przekop Mierzei Wiślanej, umowa z Brytyjczykami na korwetę Miecznik, no i porty instalacyjne, znaczy port instalacyjny do obsługi farm wiatrowych i też wyznaczenie portów serwisowych, a jak to będzie dalej szło, wszystko jak to będzie realizowane, też będziemy wracać do dyskusji. Jeszcze krótko może wyzwania na ten rok, bo z niepokojem jednak, znaczy z radością pewnie pewną żegnaliśmy ubiegły rok i z niepokojem mimo wszystko, bo jest bardzo dużo niewiadomych, witaliśmy ten rok obecny. Panów zdaniem w gospodarce morskiej największe wyzwania w tym roku?
Ja myślę, no po pierwsze stabilizacja, jeśli chodzi o sytuację energetyczną. No, my musimy tutaj mieć jakiś plan działania, który w całkowity sposób już uzależni nas od dostaw rosyjskich, zarówno jeśli chodzi o gaz, jak i chodzi o ropę i produkty ropy naftowej, jak i oczywiście cała ta sytuacja związana z towarami masowymi, węgiel, zaraz wróci temat zboża, ponieważ gdzieś te szlaki transportowe zboża z Ukrainy cały czas są bardzo mocno ograniczone od strony Morza Czarnego i tutaj też gdzieś ten upust, jeśli chodzi o zboże z Ukrainy przez polskie porty, będzie prawdopodobnie się zwiększał i pytanie, czy nie będzie za bardzo kolidował z innymi towarami masowymi. Wiemy teraz, że porty są obciążone pod tym kątem w maksymalny sposób, a tą ropę z Ukrainy też trzeba będzie eksportować. Na pewno wyzwaniem to są dalsze konkretne decyzje, jeśli chodzi o offshore, to właśnie w aspekcie tej dekarbonizacji, o której mówił Piotr, bo tutaj to jest jakby ta kolejna droga dla rozwoju gospodarki morskiej, dla rozwoju przemysłów morskich, dla rozwoju portów morskich. No i tu widać, że ten offshore, po pierwsze, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, to no tam już mamy konkrety, mamy właśnie decyzję odnośnie pierwszego portu instalacyjnego w Świnoujściu i tu te inwestycje faktycznie wchodzą w tą fazę już realnej realizacji. I tu musimy właśnie też zadbać o to, żeby polskie firmy brały udział w maksymalny sposób w tych projektach, żeby uczyły się na tych projektach i żeby zapewnić w pierwszej fazie właśnie maksymalny udział, jeśli chodzi o zdobycie tego know-how, o zdobycie wiedzy, jeśli chodzi o instalację i później obsługę tych farm, tak żeby w kolejnych fazach ten local content mógł w wyraźny sposób rosnąć i polskie firmy, żeby mogły w maksymalny sposób już wziąć udział w tych gigantycznych inwestycjach, bo no też tu trzeba wziąć uwagę, że no ten polski offshore szacuje się, że to może być nawet 40-50% dzisiejszego polskiego zapotrzebowania na energię, więc to jest gigantyczne źródło energii, gigantyczny nam tu na północy rośnie nowy sektor gospodarczy. Gdzieś na tej mapie Polski mamy taką transformację energetyczną z południa na północ i to tu na Pomorzu czy na zachodnim Pomorzu w przyszłości, no będą te główne elementy krytycznej infrastruktury energetycznej Polski. Ale gdzieś tutaj na horyzoncie pojawia się atom, zarówno w tym większym wydaniu, jak i w tym mniejszym wydaniu. Pojawiają się kwestie dotyczące unowocześnień wielu rozwiązań, jeżeli chodzi o samodzielność energetyczną na przykład portów, własne właśnie mini elektrownie, własne źródła energii, bo tutaj też ta cała infrastruktura przeładunkowa w portach ma być, transformuje w kierunku zielonym, ma być napędzana elektrycznie, odchodzi się od napędów spalinowych, więc tutaj tych wyzwań jest bardzo dużo, ale z pewnością tym największym wyzwaniem jest to jest to wyzwanie geopolityczne i próba z punktu widzenia oczywiście tutaj tych największych graczy, no zakończenia tego konfliktu na wschodzie, zakończenia wycofania się Rosji z punktu agresora i ustabilizowanie tej sytuacji, która no w tej chwili z pewnością, którą można ocenić jako krytyczną, która jest realnym zagrożeniem tutaj zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy. I wyciągnięcie wniosków z tego kryzysu.
To jeszcze minuta 30 dla pana Piotra Frankowskiego.
Z tych wszystkich... te wszystkie tematy, które tutaj kolega poruszył, faktycznie najbardziej chyba takim optymalnym rozwiązaniem to byłaby stabilizacja sytuacji gospodarczej, energetycznej i zakończenie wojny w Ukrainie. I to myślę, że to by w jakiś sposób uporządkowało czy też uspokoiło rynki. Natomiast jeśli chodzi o takie jeszcze jedną rzecz, warto będzie zwrócić uwagę, to jest rynek kontenerowy, który też wielokrotnie tutaj poruszaliśmy tą tematykę, który właśnie może przysporzyć troszeczkę zmartwień zarówno terminalom kontenerowym, jak i armatorom, bo nie bez powodu mówi się, że stawki frachtowe na przewozy kontenerowe mają wrócić do poziomów sprzed pandemii. Obserwujemy już teraz lekkie spadki, jeśli chodzi o obroty terminali kontenerowych, więc 2023 rok może być właśnie takim rokiem bądź stabilizacji, w sensie tych obrotów, utrzymania na tym samym poziomie, bądź też ich spadków.
Bardzo serdecznie dziękuję, więc już niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś redaktorzy Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel.pl oraz Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny Gospodarki Morskiej.pl. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.